Chvála Bogu. No, jakiś czas nas nie było z wami. Podróżowaliśmy z moją żoną trochę i chciałem was pozdrowić od tych społeczności, wśród których byliśmy. Trochę jest tego. Byliśmy w Chicago, w Polskim Centrum od pastora Mirka Muszczyńskiego. Przynosimy wam pozdrowienia z Kościoła Zbawiciela w Chicago, z grupy Willow Creek, z Kościoła Lake Zurich, Harvest Bible Chapel, z Kościoła w Annapolis, Bay Area Community Church. Dlaczego wymieniam tyle kościołów? Wiecie, dlatego, że w tych kościołach są ludzie, którzy pamiętają o nas. Wiecie, że którzy wiedzą o nas. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego i nawet niektórzy, wiecie, czasami na Facebooku, ci co wiedzą, co to jest Facebook, zamieszczam takie zdjęcia na przykład z naszej ewangelizacji i oni patrzą i modlą się za nas. I nawet w Chicago są osoby, które są z Nowej Huty i przeżywają to, co tutaj się dzieje. I modlą się za nasz Kościół, modlą się, żebyśmy nieśli Ewangelię i wzrastali. Wzrastali też liczebnie. Więc naprawdę dla mnie to była taka duża zachęta, że gdzieś tam, ja nie wiedziałem o tym. O, Joe Łosiak też was pozdrawia. Pamiętacie chyba, tak? Więc w każdym razie chodzi o to, że gdzieś tam są ludzie, którzy myślą, modlą się za nas i no, to było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajne. Więc o tym szlifowaniu dzisiaj trochę. I o Piotrze. Myślę, że Piotr jest taką dobrą postacią w Piśmie Świętym, gdzie Pan Jezus go szlifował trochę, bo on był taki trochę nieobrobiony. Takie czyste złoto, ale nieobrobione. Więc trzeba było dużo, dużo różnych sytuacji. W różnych sytuacjach Pan Jezus go stawiał, żeby rzeczywiście no, był tym, którego Bóg chciał mieć. I wcale nie chodzi mi o ten moment tutaj, kiedy trzy razy zaparł się Pana Jezusa w obawie o swoje życie. Były inne momenty. Wiecie, że są przynajmniej trzy takie momenty w Piśmie Świętym, gdy Piotr powiedział Panu Jezusowi, Bogu, nie, nie chcę tego. Nie? Pierwszy moment, pewnie o którym od razu pomyślimy, to jest ten moment, kiedy upomniał Jezusa. Pamiętacie, było coś takiego, że to była chyba jedyna postać, która z takich bliskich, która odważyła się upomnieć Pana Jezusa. To musiało być przeżycie. Jeżeli popatrzymy na kontekst, to jest w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, to cała ta historia dzieje się po tym, kiedy Pan Jezus pyta uczniów, no a za kogo uważają mnie ludzie, a potem a za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr, taki no, odważny, z śmiałością mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. To było takie wyraźne stwierdzenie tego, że Jezus jest tym wybranym królem, Mesjaszem. No i w odpowiedzi na to, 17 werset, 16 rozdziału Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś Szymonie, więc Pan dzięki temu Szymon otrzymuje błogosławieństwo. No ale później zaraz Pan Jezus przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili i 21 werset, może przeczytam to, od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć swoim, uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Więc tak sobie myślę, że jak patrzymy na tą historię, to ona jest taka trochę śmieszna nawet, nie? Piotrowi wydaje się, że podobało się to, że jest towarzyszem Mesjasza, króla, który ma zapanować, nie? Ale potem, gdy Pan Jezus zaczął mówić tą wizję, tą drugą część, co to znaczy być Mesjaszem, że musi cierpieć, że będzie zabity, wydaje się, że Piotrowi ta część Mesjasza się zupełnie nie podobała. Zupełnie. On chciał, żeby ten Mesjasz był inny, ten, który zapanuje. I myślę, że jak czytam tę sytuację, to musiało to dość tak komicznie wyglądać, bo tutaj jest powiedziane, że Pan Jezus wziął go na stronę, nie? Czyli jakby tak odprowadził. Dlaczego go odprowadził? Prawdopodobnie myślał, żeby nie zrobić Panu Jezusowi wstydu, nie? Że on, Piotr, go upomina. No i żeby publicznie to nie było, nie? Czyli tak po biblijnemu go upomniał, wziął go na stronę i zaczął mu mówić. I tutaj te słowo, które jest przetłumaczone, zaczął upominać, ono w innych miejscach jest inaczej tłumaczone. Mateusz to samo słowo inaczej tłumaczy. Na przykład to samo słowo używa Pan Jezus, kiedy uciszył tam burzę na jeziorzu. I wiecie, jakie tam słowo jest użyte? Zgromił. Nie? Albo na przykład jak wyrzucał ducha złego, to jest to samo słowo i Pan Jezus zgromił tam tego ducha. Więc tak naprawdę to, co Piotr tutaj chciał zrobić, myślę, że można mocniej przetłumaczyć, czyli on zgromił Pana Jezusa. To jest coś niesamowitego. Więc nie było to jakieś takie łagodne upomnienie, tylko on z taką, no nie wiem, jakimś tam autorytetem czy coś chciał powiedzieć: Panie, co ty robisz? To w ogóle złe rzeczy mówisz. I wtedy Jezus odwrócił się do niego i powiedział takie mocne słowa. Pamiętacie, wcześniej Piotr był błogosławiony, więc myślę, że nabrał takiej pewności siebie, nie? Że no, jestem taki niezły, Jezus mnie błogosławi, więc no i wtedy Jezus mówi: idź precz ode mnie, szatanie. Myślę, że to są bardzo, bardzo takie mocne słowa. Dlaczego go Pan Jezus tak mocno skarcił? Myślę, że dlatego, że Piotr zupełnie stracił w tym momencie, czy nie rozumiał, czy nie chciał rozumieć. Może rozumiał to, co Pan Jezus mówi o cierpieniu, ale on nie chciał tego przyjąć. On nie chciał, żeby jego Mesjasz był cierpiącym Mesjaszem, żeby był tym, który umiera. Być może kojarzyło mu się to od razu, a co ze mną? W takim razie, jeżeli mam ja pójść za takim Mesjaszem. I rzeczywiście Pan Jezus w dalszej części mówi, 24 werset, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Więc to nie były łatwe słowa. Prawdopodobnie Piotr nie chciał usłyszeć tych słów, żeby się zaprzeć samego siebie, żeby wziąć krzyż, czego był symbolem. Myślę, że teraz troszkę straciliśmy to, co to znaczy krzyż. Krzyż był wtedy symbolem hańby, był symbolem cierpienia, był symbolem ostatecznie śmierci. I tutaj do czego potem Pan Jezus wzywa, to nie tylko mówi Piotrowi: rzeczywiście, to nie tylko ja mam cierpieć i umrzeć, ale i Twoje pójście za mną wiąże się z tym, że weźmiesz swój krzyż, czyli będziesz wystawiony na hańbę, na wyszydzenie przez ludzi, bo ten, który niósł krzyż, to był przestępca, który w czasie drogi, to była dodatkowa kara, był wyszydzony, wyśmiany przez ludzi. I coś takiego Pan Jezus mówi. Więc krzyż to narzędzie i symbol, i narzędzie śmierci i cierpienia. I Pan Jezus tutaj do tego wzywał. I pewnie w tym momencie Piotr tego nie rozumiał. Prawdopodobnie nie rozumiał, ale 30 lat później, wiecie, 30 lat później, minął dłuższy czas, w pierwszym swoim liście pisze tak. To jest 4 rozdział, wersety 13-14. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. To jest ciekawe odnośnie pełni Ducha Świętego, nie? Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na nas, jakby miernik. Potem 16 werset. Wszakże jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. I jeszcze 19 werset. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzają wiernemu Stwórcy dusze swoje. Więc tak się zastanawiam. Tutaj jest podkreślone, radujcie się w kontekście cierpienia. Radujcie się. Radujcie się. Wielbijcie Boga. Jesteście błogosławieni, jeżeli cierpicie. Więc tak się zastanawiam, jakie zastosowanie tutaj dla nas dzisiaj. Być może ktoś z nas, a od czasu do czasu każdy z nas przeżywa takie różne momenty, cierpi. Może nie rozumiemy tego, przez co przychodzi nam przechodzić. Nie rozumiemy dlaczego. Nie rozumiemy prowadzenia Bożego. Może też kiedyś spodziewaliśmy się, że jeżeli idziemy za Chrystusem, to, no to będzie fajnie. Po prostu nic nam nie grozi. W jakimś sensie nic nam nie grozi. Ale ciekawe jest, że raczej jak czytamy Pismo Święte, to pójście za Chrystusem jak najbardziej wiąże się z pewnym rodzajem cierpienia. Że to nas po prostu będzie, nawet to jest w pewnym sensie obietnica, cierpieniem ze względu na Chrystusa. I Jezus, i jest to też, to cierpienie jest to część tego, które ma nas doprowadzić do tego, aby rezygnować z siebie, ze swoich planów, ze swoich zamierzeń, z tego, co mi się wydaje dobre, z tego, jak ja wyobrażam sobie swoje zbawienie, swojego Mesjasza i pójście za tym, jaki jest prawdziwy Mesjasz. Pójście za nim do końca. Być może trzeba będzie kiedyś położyć nawet te fizyczne życie i podporządkować się całkowicie woli Chrystusa ze względu na Niego. I myślę, że jest pewien rodzaj jakby sprawdzianu, czy jesteśmy blisko Boga w tym wszystkim, czy nie. Czy w tym, jeżeli przechodzimy przez różne takie momenty, czy potrafimy się radować. To jest trudne. Radować się w cierpieniu. Radować się. Być wdzięcznym Chrystusowi, być wdzięcznym Bogu. Niezależnie od tego wszystkiego, cokolwiek nas spotyka. Dziękczynienie, myślę, że jest takim bardzo wyraźnym sprawdzianem tego, dziękczynienie w różnych sytuacjach, czy rzeczywiście jesteśmy blisko Boga. Jeżeli potrafimy dziękować za to wszystko, co przechodzimy, to tak. Więc to jest pierwsza sytuacja, kiedy Piotrowi się nie podobała wola Boża. Nie podobało się to i tak mocno zaprotestował przeciwko temu, co Jezus mówił. Drugi raz to jest taka też dość śmieszna sytuacja, gdy Pan Jezus chciał mu umyć nogi. I znowu, cała sytuacja, to jest z Ewangelii Jana, kontekst jest taki, że najpierw Pan Jezus wjechał w pełni takiej chwały, radości do Jerozolimy. Wtedy tłum krzyczał: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Nie? Taki był entuzjazm. Prawdopodobnie, gdy uczniowie szli za Panem Jezusem, no to się cieszyli. Jesteśmy z Królem. Jesteśmy w tej drużynie, której trzeba. To jest to. Właśnie tego oczekujemy od Mesjasza. Że on będzie taki. Wydawało się, że wszyscy przyjmują Mesjasza. Że wszyscy są gotowi go przyjąć, wyznać. On jest Królem. I myślę, że Piotr to przeżywał niesamowicie. On był jedną, no, prawą ręką tego króla, tego Mesjasza, który jest tak w niezwykły sposób witany. Więc i później przychodzi ten moment, to jest 13 rozdział. Przeczytam taki dłuższy fragment, 10 pierwszych wersetów, co Pan Jezus zrobił. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz ręce i głowę. Rzecze mu: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Więc Piotrowi znowu tutaj się nie podobało to, co Jezus zrobił. Pamiętacie, on tam maszerował, czy szedł za tym Mesjaszem, który był tak witany jak król do Jerozolimy, a tutaj ten król nagle przepasuje się i zaczyna nogi umywać. Pamiętacie, umywanie nóg należało do najniższego sług czy niewolnika. I być może, że jeżeli ktoś miał już komuś umywać nogi, to Piotr powinien być tym, który umywa Jezusowi jako swojemu Panu i nauczycielowi i królowi. Więc Piotr w tej sytuacji, myślę, że czuł się zawstydzony, skrępowany, źle się czuł. Ale Pan Jezus mu powiedział coś takiego, że co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Wiecie, i potem Pan Jezus wyjaśnia, o co chodzi. Potem, czyli po Jego śmierci, po Jego zmartwychwstaniu i podaniu Ducha Świętego. Pamiętacie, potem w tym samym fragmencie Pan Jezus mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Tak? Więc Piotr nie rozumiał teraz tak naprawdę tego, rozumiał, był zakłopotany, ale nie rozumiał tego do końca, co Pan Jezus chce robić, co chce zrobić, jaką wymowę ma to umywanie nóg. Chociaż Pan Jezus mu wytłumaczył i wytłumaczył im to. 13 i 14 werset. Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Więc to, co tak naprawdę Pan Jezus chciał przekazać, to, że to bycie Panem, to bycie przewodzenie, tak naprawdę nie polega na tym, żeby panować, ale żeby służyć. Nie żeby panować, ale żeby służyć. I taki rodzaj Mesjasza, taki rodzaj zarządzania nie bardzo w tym momencie podobały się Piotrowi. Nie bardzo mu się podobały. On nie chciał czegoś takiego. Ale po latach i to też zrozumiał. Znowu, jak popatrzymy w liście, w 5 rozdziale, pierwsze 3 wersety, pisze tak. Starszy więc wśród was napominam, jak również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście czodem Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Więc on pamiętał, że Pan Jezus powiedział, to nie chodzi o takie panowanie, nie o takie pasterzowanie, ale zobaczcie, ja dałem wam wzór i Piotr pamiętał tutaj ten wzór. Więc zastosowanie. Co z tego możemy my dla nas wziąć? Tak sobie pomyślałem o nas, o wszystkich nas. Czy lubimy, jak w kościele przychodzimy na nabożeństwo i różni ludzie podchodzą do nas, witają się, nie wszystkich poklepią, ale niektórych można poklepać, nie? Przywitają się, zapytają, jak się masz i tak dalej. Myślę, że to jest fajne, tak? I pytanie jest takie. Czy chcesz, żeby tobie służono w kościele? No, w jakim sensie chcemy, nie? Pewnie. Aby cię zauważono. No, chcemy, bo się lepiej czujemy. Aby się za ciebie modlono. No, pewnie. Nie? I chyba nie jest z tym znowu nic takiego złego. Ale myślę, że pytanie tak naprawdę jest, czy ty kogoś zauważyłeś? Czy ty podszedłeś do kogoś? Czy ty się przywitałeś? Czy ty modlisz się za kogoś? Czy ty wiesz, co się w życiu tego albo innego człowieka dzieje? Bo myślę, że tak naprawdę Bóg pragnie, aby każdy z nas służył, abyśmy sobie służyli nawzajem, abyśmy byli tymi, którzy zauważają innych, abyśmy byli tymi, którzy podchodzą do innych, abyśmy znali potrzeby innych, abyśmy reagowali na te potrzeby i modlili się za nich. Więc myślę, że takie jest zastosowanie z tego. I trzecia sytuacja. Wiecie, trzecia jest taka, to jest już taki mój konik trochę. Wiecie, trzeci raz, kiedy Piotrowi się coś nie podobało? Dzieje apostolskie, oczywiście. To są dzieje apostolskie, kiedy nie chciał, według mnie, nie chciał iść ani nie wybierał się z Ewangelią do pogan. Popatrzmy znowu wcześniej, co się działo, jaki kontekst tej sytuacji jest. No, Piotr udał się do, gdzie? Jappy. To jest taka ciekawa miejscowość, tam też Jonasz kiedyś sobie tam gniazdko uwił i gdzieś się wybierał stamtąd. W każdym razie Piotr się tam udał i tam wydarzyła się niezwykła rzecz. Wskrzesił człowieka, wskrzesił tabitę z martwych. I jak popatrzymy na tą historię, w jaki sposób się to wydarzyło, to jest Dzieje 9:40, a Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. Czy przypomina wam to jakąś historię? Tak? Dokładnie, bardzo podobnie Pan Jezus wskrzesił jedną albo dwie osoby. Bardzo podobnie, jak podszedł do na przykład córki Jaira, też powiedział: dziewczynko, wstań. I dziewczynka wstała, usiadła. Tak samo i tutaj. Więc widzimy, jaki niezwykły autorytet był dany Piotrowi przez Pana Boga, przez Pana Jezusa. Pan Jezus przyznawał się do jego służby w niezwykły sposób. Przyznawał się do jego apostolstwa. Potężnie przez niego działał. Ciekawe jest, że potem Piotr, czytamy pod koniec 9 rozdziału, 43 werset, Piotr zaś pozostał w Joppie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Ciekawe, że Łukasz napisał to, po co to jest, że został tego człowieka, Szymona Garbarza. Wiecie, czym garbarz się zajmował? Tak? Garbowaniem skór. Tak? Tak? I nie wiem, czy ktoś z was zgarbował skóry. Ja kiedyś wygarbowałem skórę i to nie chodzi o dzieci, tylko chodzi o skórę z królika. I to jest bardzo taki dość męczący i śmierdzący proces, że tak powiem. Tak. W każdym bądź razie to, co o tym garbarzu, to, co nam mówi, to mówi nam też to, że w zasadzie garbarz przez takich pobożnych Żydów był uznawany za człowieka nieczystego. Dlaczego? No dlatego, że stykał się ze zdechłymi, ze zwierzętami. Tak? Nie mówiąc już o tym smrodzie. Więc ciekawe jest, że Piotr tutaj zatrzymał się u tego człowieka przez Żydów ogólnie uważanego za nieczystego. Nie? Czyli jeżeli się zatrzymał u tego człowieka, to przez kontakt z tym nieczystym garbarzem sam był rytualnie nieczysty. Więc zatrzymał się u tego człowieka i potem zaczyna się cała historia z Korneliuszem, czyli z tym człowiekiem, który jest, no według przekonań wielu w tym czasie był też nieczysty, nieobrzezany, poganin, nieczysty. Pomimo, że dobry człowiek i tak naprawdę szukający Boga. I teraz przeczytamy taki fragment z 10 rozdziału 9 do 16. To znamy to dobrze, ale myślę, że warto sobie przypomnieć. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, oni, czyli wysłannicy z domu Korneliusza, tam było dwóch sług i jeden rycerz, jego wojownik. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło na nich zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co miało oznaczać widzenie, które miał mężowie wysłany przez Korneliusza, dopytawszy się o don Szymona, stanęli u bramy. Więc dlaczego dostał to widzenie Piotr? Na pewno dlatego, jak patrzymy, żeby go przygotować na to spotkanie z tymi wysłannikami od Korneliusza. A dlaczego powinien być przygotowany? Przecież, tak sobie myślę, przecież co? Dostał Ducha Świętego, czyli był pełen Ducha Świętego i chyba nie zaprzeczymy. Pamiętacie, i Duch Święty został dany po to, żeby co? Żeby być świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Więc to Piotr słyszał już wcześniej. Ale jak patrzymy do Piotra, to nie za bardzo wybierał się gdziekolwiek. Nie? No poszedł tutaj. Był w Jerozolimie, wygłosił niesamowite kazanie. Pamiętacie, nawróciło się wiele, tysiące osób. Potem no, widzimy go w Judei. On wędruje trochę po Judei. Zbliża się tak do tych pogan trochę. Widzimy go w Samarii. Nie za bardzo chętnie tam poszedł, ale ponieważ coś się tam wydarzyło, Bóg zaczął coś robić, więc razem z Janem apostołowie go wysłali, żeby zobaczył, co tam się dzieje, i on modlił się i Samarytanie dostali Ducha Świętego. Ale prawdopodobnie sobie myślał, no okej, Jerozolima, no Judea, no Samarię to prawie pół Żydzi, to jeszcze może być. No ale ci nieobrzezani poganie, to na to nie jestem gotowy. Nie? Oni są zupełnie nieczyści. Więc myślę, że dlatego Bóg musiał go przekonać i pokazać mu. I to, jak przyszli ci ludzie od Korneliusza, to on zrozumiał, co to widzenie ma znaczyć, że poganom powinien głosić Chrystusa. Tak sobie myślę, że może było też tak, że on się tak zastanawiał, co to Pan Bóg tak go próbuje, że podsyła mu takie nieczyste zwierzęta, może coś chce osiągnąć, więc, ale on był taki tutaj sprawiedliwy, święty, nie dał się jakby podejść, ale to zupełnie nie o to chodziło. Więc Pan Jezus, jak widzimy tutaj, nie rezygnuje z niego, nie mówi, no skoro ty tak myślisz, to dam sobie spokój, ale przygotował tych posłańców, wysłał tych posłańców przez Korneliusza, którzy zaprosili go i on, Piotr, zdecydował się pójść do domu tego poganina. A tam, nieoczekiwany dla Piotra i dla innych, którzy z nim byli, sposób Bóg zsyła Ducha Świętego na tych pogan. No i co Piotr może zrobić? Po prostu musiał ich. W zasadzie czuł się przymuszony przez Boga, aby ochrzcić ich, aby przyjęli chrzest. I tak sobie myślę, że być może nawet problem nie był dla Piotra w samym głoszeniu Ewangelii poganom. Ale wiecie, w czym był? Potem, jak czytałem, o co go oskarżali, jak przybył do Jerozolimy po tym całym wydarzeniu. Wiecie o co? Że jadł z nimi. Że był w gościnie u nich i jadł z nimi. Nie? Myślę, że to widzenie też miało wpływ na to, że był Piotr gotowy tam być i jeść z nimi. A dlaczego jedzenie było takie ważne? Dlatego, że jedzenie pokazywało, że on ich zupełnie przyjmuje jako swoich. I znowu, jak popatrzymy na historię, prawdopodobnie Piotr nie rozumiał tego do końca. Nie był do końca przekonany. Pamiętacie, jest taka sytuacja w liście do Galacjan, gdzie Paweł znowu, aż publicznie, z bardzo podobnego powodu musiał napomnieć Piotra, tak? Bo on się gdzieś usuwał, jak przyszli ci z otoczenia Jakuba, to on tak jakoś robił uniki, żeby nie być za bardzo z tymi poganami. Więc Paweł w taki bezpośredni sposób go napomniał. I znowu, po wielu latach widzimy, że Piotr bardzo wyraźnie wszystko rozumie. Znowu pierwszy list Piotra, wersety 9-10. Pisze tutaj do pogan, między innymi do pogan. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Posłuchajcie teraz. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Wiecie, co stosuje jaki werset stosuje do tych pogan, do tych ludzi z pogan? Stosuje ten werset, który kiedyś Bóg powiedział do narodu wybranego. Bóg zawierając przymierze. Po co zawiera z nim przymierze? Z drugiej Mojżeszowej 19:6 do narodu wybranego Bóg powiedział wtedy, a wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Teraz te słowa Piotr stosuje dokładnie do ludzi nieobrzezanych, tych z pogaństwa. Wy jesteście narodem świętym, ludem wybranym, świętym kapłaństwem. I znowu, jakie zastosowanie z tego dla nas? Nie wiem, być może takie szerokie, być może mówisz sobie, no bo tutaj jest opór przed tym, żeby pójść do jakichś ludzi szczególnie, nie? Być może mówisz sobie, no jacyś ludzie, to nie wiem, może oni nie zasługują na Ewangelię. Nie wiem, no takie pierwsze, co mi przychodzi, to może z sąsiedztwa jacyś tacy łobuzy, albo myślę, że możemy tak szerzej popatrzeć, na przykład no, muzułmanie, ci, którzy tutaj idą do Europy. Niech pomyślimy sobie, o, niech zmienią swoje zachowanie, to będą zasługiwać na Ewangelię. Może myślisz o jakichś ludziach, no ja do nich na pewno nie pójdę z Ewangelią. Albo może myślisz, no mnie Bóg nie wyposażył, nie posyła jakoś, nie pójdę do nich. Być może Bóg stawia cię w różnych sytuacjach, takich niekomfortowych. O, a być może chciałbyś uciec z jakiejś pracy, to jest dobre. Uciec z jakiejś pracy, bo masz dość tych współpracowników. Jest tak często, nie? To jest dość częste. Być może Bóg cię tam postawił właśnie nie po to, żebyś uciekał stamtąd, ale żebyś był tym światłem i zaniósł Ewangelię. To jest trudne, ale być może właśnie dlatego. Być może powinieneś zmienić jakieś religijne przyzwyczajenia, religijne wyobrażenia tym, co żyjesz teraz, żeby donieść tym ludziom Ewangelię. Być może przez to, że cię tam umieścił, że cię styka z jakimiś dziwnymi ludźmi, to jest po to, aby cię przygotować, abyś im głosił Chrystusa, bo każdy potrzebuje Chrystusa. I teraz nauka z całości tego doświadczenia Piotra. Zauważcie, że każdym razem, kiedy Piotr sprzeciwiał się woli Bożej, Bóg tłumaczył mu i dawał szansę. Nie mówił, no Piotrze, ty się już nie nadajesz, nie rozumiesz tego, dam sobie z tobą spokój. Ale zawsze Piotr, nawet jak go tam upomniał tak mocno, to i tak tłumaczył mu później i dawał mu szansę. I uczył go i ciągle pracował nad nim. Pomimo, że Piotr nie rozumiał na początku, że pójście za Chrystusem wiąże się też z cierpieniem i być może ze śmiercią. Pomimo tego, że nie podobało mu się, że takie przepowodzenie przez służenie. Pomimo tego, że miał uprzedzenia do pewnych ludzi, do tych nieobrzezanych pogan, Bóg dał mu łaskę i on cierpiał za Chrystusa i w końcu, z tego co wiemy z tradycji, poniósł śmierć za Chrystusa. Bóg dał mu łaskę też przewodzenia, pomimo że takim człowiekiem był nieobrobionym, dał mu łaskę przewodzenia 12 i służenia im. I on im służył. Bóg dał mu łaskę też jako pierwszemu, który poszedł jednak do tych pogan. Poszedł do tych pogan, zaniósł im Ewangelię i być może to powstał właśnie w Cezarei pierwszy kościół złożony z pogan. Więc Bóg ciągle pracował i dawał mu łaskę i prowadził. Więc dla nas. Pewnie tak myślę sobie, że tak naprawdę zastosowanie jest takie. Nieważne w jakim miejscu jesteś teraz przed Bogiem. Nie jest to istotne w jakim miejscu. Nieważne jest, wiecie, nawet przed czym uciekasz. Co ci się nie podoba. Nieważne to jest. Ważne to jest, że Bóg ci daje szansę. Pomimo różnego rodzaju buntu, który jest w tobie. Że nie chcesz gdzieś iść, nie chcesz czegoś zrobić, niektóre rzeczy ci się nie podobają. Więc pytanie bardziej jest dla każdego z nas, czy będziemy trwać, czy będziesz trwał w buncie, czy mimo tego, że nie rozumiesz co się w twoim życiu dzieje, tak jak Piotr nie rozumiał wtedy, to mimo tego nie opuścił Jezusa i poszedł, i był posłuszny. I myślę, że widzimy, że w końcu Piotr był tym człowiekiem, który Pan Bóg użył. I myślę, że w końcu, pomimo tego, że nie rozumiemy, czasami nam się nie podoba, czasami nie chcemy po prostu zrobić czegoś, buntujemy się, to Bóg chce nas właśnie używać, chce nas kształtować, chce nas obrabiać, abyśmy byli Jemu użyteczni i wypełnili w końcu to, co On dla nas tutaj przeznaczył na tej ziemi. I żeby tam gdzieś na koniec, dzisiaj już wspominaliśmy, to co czeka nas gdzieś na końcu, coś wspaniałego, żebyśmy mieli w tym udział i doszli i cieszyli się razem, żebyśmy się razem spotkali też gdzieś tam. Wiecie, każdy dziesiątek lat szybciej mija, więc jeżeli Pan Jezus nie powróci, to abyśmy się tam wszyscy spotkali w tych no, przestronnych pokojach, które Pan Jezus przygotował dla każdego z nas. Pomódlmy się. Kochany Panie, dziękuję Ci, że Ty nie rezygnujesz z nas. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który przygotował dla nas plan, który ma coś dla każdego z nas, abyśmy wypełnili to, wypełnili swoją rolę i tutaj w Kościele i na tym świecie. I Panie, zajrzyj, zobacz w nasze serca, nasze umysły, zobacz, o czym myślimy, co planujemy, czy to jest to, co rzeczywiście Tobie się podoba i czy żyjemy tym Twoim planem, czy żyjemy własnymi myślami, własnymi planami, własnymi sposobami na życie, czy to jest to, aby służyć Tobie i głosić woń Twojego poznania, woń Twojej chwały, to, jaki jesteś, czy coś innego nas na tym świecie pociąga. Proszę Cię, Panie, abyś zabrał to. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, chcemy być oczyszczani i to jest poważne. Chcemy być, Panie, użyci przez Ciebie i często wiemy, że potrzebujemy, abyś coś zmienił w nas. Wydajemy się, Panie, Tobie i chcemy to. Stoimy przed Tobą. Chcemy, abyś być oczyszczonymi, użytecznymi do każdego dobrego dzieła, do tego, co dla nas przygotowałeś. Niech Twoja wola wypełni się w nas, w każdym z nas i w naszym Kościele. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu. Amen.